Popołudnie Wnet.
I zgodnie z obietnicą w Popołudniu Wnet teraz trochę bliżej zajrzymy do sytuacji w Wenezueli. W studio gość Zbigniew Dąbrowski, Stowarzyszenie Puente i Republika Latina. Dzień dobry.
Dzień dobry, buenas tardes.
No i mamy tą informację, która od dwóch godzin jest na czołówkach wszystkich agencji światowych i polskich. Juan Guaido, lider opozycji, wybrany przez parlament tymczasowym prezydentem, wezwał armię, żeby zakończyła uzurpację Maduro. To jest punkt zwrotny tego kryzysu?
To jest troszkę dłuższa historia, bo Juan Guaido zaplanował na jutro, na 1 maja, tak zwaną Operación Libertad, czyli operację wolność, operację wyzwolenia Wenezueli spod rządów Maduro. I trzeba powiedzieć, że wszystko zaczęło się wcześniej niż było planowane, bo zaczęło się dzisiaj około tak mniej więcej 5-6 rano czasu wenezuelskiego, czyli mniej więcej około południa naszego czasu, kiedy okazało się, że Leopoldo López, jeden z głównych przedstawicieli opozycji, przywódców opozycji, okazało się, że został uwolniony. On przebywał od bodajże 2 czy 3 lat w areszcie domowym. No i jest wolny. Pojawił się publicznie na Distribuidor Altamira, czyli to jest taki most, wiadukt w dzielnicy Altamira w północnym Caracas. No i od tej pory, znajduje się zresztą ten wiadukt w okolicy bazy wojskowej La Carlota. Tam Juan Guaido powiedział, że rzeczywiście siły wojskowe poparły tę operację. No nie do końca tak jest, bo oczywiście ta informacja została dosyć szybko zdementowana przez przede wszystkim Wladimira Padrino Lopesa, czyli głównodowodzącego armią wenezuelską, który powiedział, że armia nadal zostaje przy Nicolasie Maduro, natomiast no to już jest taki kamyczek, który wydaje mi się, że poruszy lawinę, bo rzeczywiście wielu wojskowych, to co jest, no, o czym się mówiło nieoficjalnie, wielu wojskowych od dawna nie popierało Nicolasa Maduro. Powiedzmy sobie szczerze, wojskowi w Wenezueli może są troszkę lepszej sytuacji niż cywile, ale wielu z nich ma jakieś rodziny, które cierpią głód, które cierpią niedostatek, które cierpią na brak leków i środków do życia tak naprawdę. I wojskowi wenezuelscy, niezależnie od tego, czy są to siły zbrojne Wenezueli, czy jest to Gwardia Narodowa Wenezueli, czy są to siły specjalne, wielu przedstawicieli mówi, mamy dosyć rządów Nicolasa Maduro. I zresztą ja dzisiaj obserwuję i telewizję wenezuelską, i prasę wenezuelską w zasadzie od południa mniej więcej, kiedy dostałem informacje od znajomych Wenezuelczyków tutaj w Polsce, że właśnie dzieje się to, co się dzieje. No coraz więcej ludzi zaczyna zmierzać ku dzielnicy Altamira, żeby ukazać swoje poparcie wobec Juana Guaido. Z drugiej strony, co trzeba powiedzieć, że to nie będzie łatwe, bo jednak ci wojskowi, którzy pozostali przy Nicolasie Maduro, nie mają zamiaru oddać władzy. Już zaczęły się ostrzeliwania ludności, najpierw z broni gazowej, w tej chwili mówicie również o broni ostrej.
Więc ten najgorszy być może scenariusz, czyli rozlew krwi, starcia na ulicach Caracas, staje się faktem.
Tego nie wiemy, bo tak naprawdę demonstracje to jest nie tylko Caracas, inne miasta też. Rząd stara się robić wszystko, oficjalny rząd czy reżim Nicolasa Maduro stara się robić wszystko, żeby nie dopuścić do tych demonstracji, nie dopuścić do manifestacji. Następują blokady ulic, blokady szos, metro w Caracas zostało wyłączone w tej chwili w związku z tym po to, żeby właśnie uniemożliwić ludziom dotarcie do dzielnicy Altamira. Ale te demonstracje to jest nie tylko Caracas, to jest między innymi Barquisimeto, to jest również miasto Táchira w stanie Mérida, gdzie na przykład studenci już w tej chwili wyszli na ulicę i również demonstrują swoje poparcie dla Juana Guaido.
Ale byś wskazywało, że reżim nie kontroluje państwa, bo Juan Guaido wyjechał mimo zakazu z Wenezueli, potem wrócił, to wszystko się działo kilka tygodni temu, miał być pozbawiony praw obywatelskich, a mimo to działa i jak widać skutecznie stara się organizować opór, czy nawet przewrót.
Wydaje mi się, że to jest nie tyle w zasadzie niemoc ze strony reżimu, co po prostu zbyt słabe poparcie, bo jednak chociażby kiedy Juan Guaido wracał na lotnisko w Caracas, na lotnisko Maiquetía, niby miał tam zostać zatrzymany, niby miał tam zostać aresztowany, a okazało się, że nagle, że ci przedstawiciele, powiedzmy, no, armii czy sił zbrojnych, nazwijmy to tak, przepuścili go. Nie tylko, że go przepuścili, ale jeszcze wręcz sami wykazali poparcie. Zresztą dzisiaj taką informację przed chwilą znalazłem, że w okolicach godziny 8.30 miejscowego czasu w Caracas, my mówimy tutaj o różnicy 6 godzin, w Caracas jest w tej chwili jest za 12.11. Juan Guaidó miał być aresztowany właśnie na Distribuidor Altamira. Na szczęście do tego nie doszło. Zarówno Juan Guaidó, jak i Leopoldo López wzywają ludność do uczestniczenia w tej operacji wyzwolenia Wenezueli spod rządów Nicolasa Maduro.
Wiemy, co ten plan operacji Wolność zakładać. To jest tajny plan.
Powiem szczerze, że jeżeli chodzi o tak naprawdę to jest plan, powiedzmy sobie, powstania, czegoś tak, po prostu powstania rzeczywiście ludności, pokazania tego, że ludność, i to nie tylko ludność cywilna, ale również i wojskowi, mają dosyć tego, co się dzieje w chwili obecnej. To jest również dosyć sytuacji takiej, że pomoc humanitarna cały czas stoi na granicy i nie jest puszczana.
Narodowe Siły Zbrojne podjęły właściwą decyzję, liczą na poparcie wenezuelskiego narodu, tak mówi na wideo zamieszczonym na Twitterze, swoim Twitterze, Juan Guaidó, lider opozycji. Narodowe Siły Zbrojne, co to jest? To jest oficjalna armia?
Jest armia, tak, to jest oficjalne Narodowe Boliwariańskie Siły Zbrojne, no bo jak wiemy wszystko, że tak powiem, od czasów, nazwijmy to, rewolucji Hugo Chavesa musi być boliwariańskie. Prawda, z nawiązaniem do
bohatera
narodowego Wenezueli, zresztą do którego wszyscy się odwołują, no, tak jak u nas mniej więcej do Piłsudskiego. W związku z tym no jest to nawiązanie do Simona Bolivara. Natomiast tych sił rozmaitych, tych organizacji wojskowych, parawojskowych, militarnych, nazwijmy to tak, jest tego dużo, bo to są siły zbrojne, to jest Gwardia Narodowa Boliwariańska, która w zamierzeniu miała być takim uzupełnieniem wojska, bo to są, no, można powiedzieć, inny rodzaj armii, inny rodzaj wojska.
Są też kolektivos.
Są kolektivos, którzy oficjalnie, tak naprawdę nie wiem dokładnie o kolektivos za dużo, bo to są ludzie, którzy występują po cywilu, oni gdzieś się normalnie poruszają po ulicy i kiedy widzą na przykład jakąś demonstrację, zgromadzenie ludzi, po prostu biorą i strzelają do tych ludzi. Czy z gazu, czy z broni ostrej, to są to grupy, które już działają od kilku lat. Zresztą mówi się też, że wśród kolektivos bardzo silny wpływ mają Kubańczycy, co jest prawdą, bo około co najmniej kilkanaście tysięcy osób, mówi się tu nawet o 25 tysiącach, być może nawet więcej, tego nie wiem, jaka jest dokładna ilość. Kubańskich sił specjalnych działa w Wenezueli, wspomaga rząd Nicolasa Maduro, wspomaga oficerów, którzy są przy Nicolasie Maduro.
I do tego jest jeszcze słynna setka rosyjskich doradców wojskowych, którzy kilkanaście tygodni temu wylądowali w Wenezueli.
Tak, ale powiedzmy, oni na szczęście póki co zbyt dużego wpływu nie mają, jeżeli chodzi o sytuację w Wenezueli, tak jak powiedziałem, na szczęście. Ja tutaj dużo różnych informacji dostaję dzisiaj, również takie, że rzeczywiście nawet ci wyżsi oficerowie, chociażby z SEBIN, czyli tych tajnych sił specjalnych wenezuelskich, już, które dotychczas zawsze były, powiedzmy, taką wizytówką chavizmu, wspierają Juana Guaidó. I tak naprawdę to całe poparcie, powiedzmy, na razie jest to bardzo nieśmiałe, ale no, ktoś musiał zacząć i jest wielce prawdopodobne, że spora część osób zdecyduje się na to, na co od dawna chciało się zdecydować, czyli na oficjalne poparcie Juana Guaidó. Nicolas Maduro nadal ma poparcie swoich osób. To jest mniejszość, to jest garstka ludzi, nie wiem ile dokładnie. Zresztą na jutro też są przewidziane demonstracje poparcia dla Nicolasa Maduro w pobliżu Pałacu Prezydenckiego Miraflores, w którym zresztą Nicolas Maduro już od dawna nie rezyduje. pytanie jest, na ile ci ludzie rzeczywiście popierają z własnej, że tak powiem, nieprzymuszonej woli, popierają rząd Nicolasa Maduro, a na ile są to, powiedzmy, takie zgromadzenia, tak jak u nas kiedyś były słynne pochody pierwszomajowe, na których każdy musiał uczestniczyć, bo musiał uczestniczyć.
Jutro 1 maja, być może 30 kwietnia roku 2019 zapisze się w historii Wenezueli jako początek końca władzy Nicolasa Maduro w Wenezueli.
Miejmy nadzieję taką, chociaż oczywiście to, co trzeba powiedzieć, na pewno jest to pierwszy tak duży zryw. W tej chwili powiedzmy sobie szczerze, my jesteśmy cały czas na samym początku. My nie wiemy, jak to się zakończy, prawda? To, co będzie jutro, co będzie pojutrze, co będzie za tydzień. Pierwsza taka demonstracja ludności miała miejsce 23 stycznia, kiedy to Juan Guaido ogłosił się tymczasowym prezydentem Wenezueli. Może tak być, że 30 kwietnia w historii Wenezueli za kilka lat będzie wspominany jako ten dzień, kiedy epoka Nicolasa Maduro dobiegła, czy zaczęła dobiegać końca. Tego bym życzył. Nie ukrywam tutaj moich sympatii politycznych. Natomiast, tak jak mówię, w chwili obecnej na ten moment trudno powiedzieć. To wszystko na pewno będzie przybierać. Tak jak mówię, u nas dzień już się kończy. W Wenezueli dopiero wszystko się zaczyna.
I będziemy trzymać rękę na pulsie i w środku nocy, i na pewno jutro w poranku Wenezuela znajdzie swoje miejsce i mam nadzieję, że to będą dobre informacje.
A jeżeli nie jutro, to pojutrze.
Jeżeli będziemy mogli państwu je przekazać, bo dobre informacje z naszej mili się przekazuje Zbigniew Dąbrowski, Wenezuelczyk o polskich korzeniach i mieszkający w Polsce. Stowarzyszenie Puente Republika Latina, autor audycji w Radio Wnet, był gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję również.
Gościem Popołudnia Wnet. Za 5 minut godzina 17. To może teraz jest ten czas, żeby zagrał zespół DAB. Skoro już go wymieniłem, to niech stanie się zadość i niech wszystko wróci do swojego muzycznego, do swoich muzycznych kolejny. Przed nami wielka przestrzeń. To może dobry tytuł na zakończenie rozmowy o Wenezueli i walce politycznej o wolność.
Popołudnie Wnet.
W popołudniu zostajemy przy tematach międzynarodowych. Przy telefonie pewno w Łodzi jest profesor Przemysław Żurawski-Welgrajewski, politolog, ekspert do spraw międzynarodowych, między innymi zasiadający w Narodowej Radzie Rozwoju przy prezydencie Andrzeju Dudzie. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry państwu.
Zaczniemy od Wenezueli, czyli od naszej poprzedniej rozmowy. Plan wolność się rozpoczyna w Wenezueli. Juan Guaido, lider opozycji, wezwał armię do obalenia reżimu Maduro. W Caracas się dzieje, zwołują się ludzie, trwają protesty, sytuacja jest dynamiczna.
No cóż, trudno udawać eksperta od wszystkiego. Ja nie jestem ekspertem od Wenezueli, od Ameryki Południowej. Myślę jednak, że na bazie wiedzy ogólnej ten kryzys trwający już przecież od dłuższego czasu i nie pozwalający żywić nadziei na to, że w ramach starego reżimu nastąpi jakaś sanacja kraju, w sposób logiczny wiedzie do przesilenia. Trudno mi w tej chwili prorokować, jak zachowa się armia, natomiast kontynuacja niewątpliwie jest utrwalaniem kryzysu, więc zdrowy rozsądek nakazywałby poszukiwanie innego rozwiązania. W związku z tym, cóż można powiedzieć, no, rzecz jest w toku, rozmaite scenariusze są otwarte. Prędzej czy później uważam, że to przesilenie da skutek pozytywny. Po prostu z tego powodu, że ancien reżim, że się tak wyrażę, nie ma nic pozytywnego do zaoferowania. Kontynuacja obecnej sytuacji jest konserwowaniem kryzysu, a ten oczywiście nie może trwać wiecznie, więc również z uwagi na własny interes dowódców sił zbrojnych w pewnym momencie sądzę, że nastąpi decyzja o poparciu zmian, a nie o kontynuacji reżimu.
Chociaż niby to inna półkula, inny kontynent i dzieli nas od Wenezueli nie tylko 6 godzin przepaści strefy czasowej, ale także dziesiątki tysięcy kilometrów, to odnajdziemy na ulicach Caracas naszych sąsiadów ze wschodu, czyli Rosjan, których oddział przyjechał do Wenezueli, żeby chronić władzę Maduro, więc konflikt może odległy, tak, ale gdzieś tam też...
Z polskiego punktu widzenia, tak, ten wątek rosyjski, również wątek nie tylko w sensie militarnym, w sensie zaangażowania rosyjskiego, czy to oficjalnego, czy przez wagnerowców, ale także wątek światowego rynku, tak to należałoby określić, ropy naftowej, jest tutaj niewątpliwie tym elementem geopolitycznym, który angażuje również interesy Polski. Jak wszyscy wiemy, budżet Federacji Rosyjskiej zależy od cen światowych węglowodorów i Wenezuela jest tutaj krajem istotnym dla ich kształtowania.
I niepokój tam sprzyja cenom ropy, ale też być może uwolnienie i komercjalizacja zasobów pozwoli na obniżenie ich ceny na rynku globalnym. Jak na razie szale się ważą w Caracas i w innych miastach Wenezueli, a wygłodniały i to nie w przenosie, tylko dosłownie myślę, naród będzie walczył o swoje.
Myślę, że warto też dodać, że zaangażowanie Rosjan w Wenezueli, a zatem nazwijmy to tak, u drzwi Stanów Zjednoczonych jest drastycznym naruszeniem historycznie bardzo silnie ugruntowanej doktryny Monroe. W związku z tym pogłębia antagonizm amerykańsko-rosyjski, co oczywiście leży w interesie Polski.
No to przejdźmy do Polski, zanim 1 września i być może wizyta prezydenta USA, to najpierw chronologicznie jest 1 maja, czyli dzień jutrzejszy, zjazd 10 delegacji, w tym premierów 10 państw, które 15 lat temu wstąpiły do Unii Europejskiej, odbędzie się w Warszawie. Czego pan profesor oczekuje po takim szczycie? To powinien być szczyt, który jasno wytyczy, jasno określi warunki Europy Środkowej co do dalszego postępu integracji europejskiej. Czy tak daleko idąca jednomyślność jest tylko mrzonką i marzeniem?
No myślę, że oba skrajne poglądy, to znaczy zarówno ten, że wypracujemy jakieś spójne stanowisko wszystkich państw, które po 2004 roku przystąpiły do Unii Europejskiej, jak i też to, że nie ma to żadnego istotnego znaczenia. Oba te poglądy są nieprawdziwe. Myślę, że pewna skala wspólnoty interesów oczywiście będzie istniała, a z kolei nadzieja na to, że będzie to absolutnie to samo stanowisko, jest zbyt optymistyczna. Natomiast niewątpliwie trzeba pamiętać, że Unia Europejska w tej chwili znajduje się w okresie istotnych przesileń, że nie wygląda tak jak w roku 2004, gdy Polska i inne kraje naszego regionu do niej przystępowały, że te różnice są głębokie, wynikają zarówno z kryzysu strefy euro 2008 roku, finansów południowej krajów strefy euro i Irlandii. Oczywiście z różną dynamiką w różnych latach po 2008 roku, jak również z kryzysu imigracyjnego od 2015 roku, z Brexitu, który jest manifestacją de facto kryzysu zaufania do elit politycznych Unii Europejskiej i z przemian na scenach politycznych wiodących państw. Trzeba pamiętać, że we Francji faktycznie scena polityczna się zapadła w 2017 roku. Tradycyjne partie goliści i socjaliści zostali zmarginalizowani, a nowa emanacja elit politycznych Francji, czyli Republikan Marsz, jest w konfrontacji z żółtymi kamizelkami. Mamy pół roku, rzecz bez precedensu od 1949 roku, pół roku było potrzeba na to, żeby w Niemczech stworzyć rząd. Mamy permanentne kryzysy rządowe w Hiszpanii, problem katalońskiego separatyzmu. Mamy antymainstreamową koalicję we Włoszech. W związku z czym faktycznie sytuacja, jaka istnieje w ogóle w całej Unii Europejskiej, jest drastycznie odmienna od tej, jaka istniała w 2004 roku. I wobec tej sytuacji myślę, że będą musiały zająć stanowisko państwa Europy Środkowo-Wschodniej, co do których trzeba pamiętać, że tylko Polska jest krajem dużym i ewentualnie aspiruje do tej pozycji Rumunia ze swoimi 19 czy 20 milionami obywateli. Pozostałe kraje mają 10 bądź mniej. 5, 2, 1, zależy jak państwie mówimy, obywateli, a zatem zachęcenie ich, czy powiedzmy tak, decyzja wyborców o tym, że jest rzeczą rozsądną wchodzenie w konfrontację z mocarstwami centrum Unii, Francją i Niemcami, jest w przypadku tych małych krajów znacznie trudniejsza mentalnie, psychologicznie do przeprowadzenia. Raczej będą one, myślę, liczyły na to, że to, co jest do wywalczenia, będzie wywalczone przez Polskę, a same będą minimalizowały własne koszty polityczne starcia z tymi gigantami unijnymi, co nie znaczy, że nie będą nam kibicować. Więc to wszystko zależy też od tematu, prawda? Innego rodzaju stanowiska musimy oczekiwać w przypadku sporu o imigrantów i innego w innych kwestiach mniej drastycznych dla opinii publicznej poszczególnych państw. Ale sądzę, że w miarę wzrostu znaczenia Polski w regionie, a ten bez przerwy ulega wzrostowi, myślę, że możemy zasadnie liczyć na pogłębiającą się konsolidację regionu, uświadamianie sobie wspólnych interesów, które zresztą już są, myślę, uświadamiane. Problem polega na pewnej decyzji politycznej o ponoszeniu wspólnych kosztów ich obrony w stosunku do głównego unijnego mainstreamu. I to oczywiście będzie zróżnicowane zależnie od kraju i zależnie od tematu, o którym mówimy. Inaczej będzie w zakresie wspomnianych już przeze mnie kwestii imigracyjnych, inaczej w zakresie dyrektywy o pracownikach delegowanych, jeszcze inaczej w zakresie podwójnych standardów towarów sprzedawanych w starej Unii, że się tak wyrażę, i w nowej. Więc tu zarówno tematyka, jak i konkretne państwo i jego stanowisko w danej sprawie będzie miało istotne znaczenie.
Pytanie, czy w tej pewnej rozedrganej sytuacji w dwóch istotnych krajach Unii Europejskiej, czyli Francji i Niemiec, pan profesor o tym wspominał, czy to jest wystarczający przyczynek do tego, żeby uznać, że jest moment do reformy Unii Europejskiej w takim duchu, jakim dzisiaj zakreśla Mateusz Morawiecki, czyli Unia 2.0, wizja Europy ojczyzn dostosowana do wyzwań współczesności. Takie hasło rzuca Mateusz Morawiecki, a między innymi w tym haśle zawiera się przekazanie części kompetencji z Komisji Europejskiej do parlamentów narodowych i wzmocnienie tychże parlamentów i rządów narodowych w ramach integracji europejskiej. To już jest ten moment, czy to są tylko takie pomysły, które nie będą miały szansy na realizację, bo sytuacja polityczna w Unii nie uległa aż tak dalekiej zmianie?
To są oczywiście pomysły w kontekście nadchodzących wyborów do Parlamentu Europejskiego i w kontekście nadziei na zmiany, jakie te wybory mogą przynieść. Oczywiście to nie jest tak, że te zmiany będą absolutnie fundamentalne, że obecny mainstream stanie się nurtem marginalnym, a obecne siły kontestujące staną się mainstreamem. Nie należy zatem przeceniać potencjału zmian. Natomiast niewątpliwie te zmiany nastąpią i w tym zakresie myślę, że jest to rzecz istotna i szansa na owe zmiany jest szansą rzeczywistą. Problem polega nie na tym, czy zmiany nastąpią, bo te nastąpią na pewno. Problem polega na tym, jak głębokie będą to zmiany. A to oczywiście zależy od wyniku wyborów do Parlamentu Europejskiego, a później kształtu nowej komisji i nowego układu sił, nowego rozdania w Unii Europejskiej po wyborach majowych do Parlamentu Europejskiego, które oczywiście w konsekwencji przyniosą właśnie nową komisję. I w związku z tym w tej chwili jesteśmy skazani na pewne prognozy wyborcze, nadal dynamiczne. Maj jeszcze do 26 maja w Polsce, a nie wszędzie te wybory są dokładnie w tym samym dniu. Jeszcze parę rzeczy może się wydarzyć. Tak czy inaczej jest pewien potencjał zmian. Pytanie brzmi, jak głęboki potencjał, jak głębokie te zmiany będą. Moim zdaniem raczej będzie to kwestia, jak wiele z niekorzystnych pomysłów możemy zablokować, a nie jak wiele z korzystnych możemy przeforsować. to być może w następnej kadencji.
Powiedział profesor Przemysław Żurawski.
Tonowałbym skalę potencjału zmian.
Powiedział profesor Przemysław Żurawski, Welgrajewski. Politolog, jeszcze jedno pytanie, bo mamy pierwszy element stosunków między Rosją a Ukrainą po wyborach na urząd prezydenta w Kijowie, czyli dość prowokującą wypowiedź Władimira Putina, który mówi, że właściwie Rosjanie i Ukraińcy to jeden i ten sam naród, a w zasadzie też zapowiedział akcję wydawania paszportów mieszkającym osobom mieszkającym w Donbasie i w innych częściach kontrolowanych przez separatystów.
Myślę, że to jest po pierwsze element stałego błędu rosyjskiego. Rosjanie wyobrażają sobie, że Ukraińcy są de facto Rosjanami i w związku z czym będą mentalnie reagowali tak, jak reagują Rosjanie, co nie jest prawdą. I to można powiedzieć z pewnym złośliwym przekąsem, że Rosjanie się nie uczą na własnych błędach. Ten sposób socjotechnicznego planowania polityki rosyjskiej zawiódł w 2004 i zawiódł w 2014 i zapewne zawiedzie również obecnie. Natomiast zmusza on obecnego prezydenta elekta Ukrainy, który w uwarunkowaniach kalendarza politycznego, jaki obowiązuje nad Dnieprem, czyli faktu, że w październiku oczekujemy wyborów do parlamentu ukraińskiego, do Rady Najwyższej, nie może sobie pozwolić na zajęcie stanowiska, które by pozwalało jego konkurentom zasadnie oskarżać go o zbytnią ustępliwość wobec Moskwy. Ten atak zatem na suwerenność ukraińską niejako zmusza prezydenta elekta do zajmowania twardego stanowiska wobec Rosji i sądzę, że to z polskiego punktu widzenia jest oczywiście rzeczą pozytywną. Druga uwaga w tym zakresie jest taka, że Zełenski jako kandydat, który z całą pewnością nie może być prezentowany jako kandydat wyłoniony przez kręgi nacjonalizmu ukraińskiego, tego mitycznego, wytworzonego przez propagandę rosyjską, on w tej formie, w jakiej Rosjanie go ukazują, w istocie nie istnieje. Niemniej jednak jako wyobrażenie istnieje w głowach licznych wyborców ukraińskich i w tym zakresie Zełenski jest groźnym konkurentem dla idei integracji z Rosją, idei ruskiego mira, dla ludności Donbasu, która jest zmęczona bandyckimi rządami w tak zwanych republikach ludowych, gdzie przecież istotną część ich, nazwijmy to, sił wojskowych czy paramilitarnych stanowią rozmaitego rodzaju ugrupowania de facto parakryminalne czy wręcz kryminalne. I w tej sytuacji stworzony obraz banderowskiego Poroszenki czy banderowskich władz w Kijowie, w tej chwili zakwestionowany przez wyborców ukraińskich i którzy przerzucili swoje poparcie na rzecz Zełenskiego, którego tego typu sympatie w tej chwili nie da się oskarżyć. Pewnie rosyjska propaganda będzie pracowała na rzecz wypracowania takiego obrazu, ale on w tej chwili jeszcze nie istnieje. To powoduje jego, nazwijmy to tak, względną atrakcyjność dla ludności okupowanych terenów w Donbasie i temu ma przeciwdziałać owa akcja rosyjska wydawania paszportu. Jest to zatem pewne podjęcie konkurencji o rząd dusz w Donbasie. Czy to ma być, mówiąc w pewnym skrócie, niebanderowski kandydat w postaci, nie kandydat już, ale prezydent elekt w postaci Zełenskiego, czy Rosja oferująca swoje obywatelstwo jako pewną rzecz atrakcyjną w wyobrażeniu Rosji, czy też w rzeczywistości dla tych ludzi. I na tym ta gra moim zdaniem polega, ale jest to błąd Putina. Te wyobrażenie o tym, że Ukraińcy są de facto mentalnie Rosjanami, zemściło się już na Rosjanach i w 2004 i 2014. Myślę, że po raz kolejny to, co jest istotą kodu kulturowego rosyjskiego, czyli wyobrażenie sobie, że Kijów jest miastem rosyjskim de facto, a nie ukraińskim, zaprzeczenie samego faktu istnienia ukraińskości, odbije się negatywnie na realnych możliwościach wpływania przez Rosję na sytuację nad Dnieprem.
Powiedział profesor Przemysław Żurawski-Welgrajewski, politolog, ekspert do spraw międzynarodowych, zasiadający m.in. w Narodowej Radzie Rozwoju przy prezydencie Andrzeju Dudzie. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Mamy godzinę 17.20. To jest ostatni dzwonek, żeby Państwu zaprezentować dzisiejszy Częstokrę, czyli piosenkę wybraną specjalnie przez Tomasza Wybranowskiego. I przy okazji od razu zaprośmy w imieniu Tomasza na jutrzejszy poranek w net wyjątkowo o godzinie 8.07, o ile dobrze pamiętam. Więc jutro o godzinę później startujemy z porankiem net, chociaż już muzyka będzie wybrana, leciała wcześniej do, to jest zaproszenie, a teraz posłuchajmy Częstokraja.